Biblijne romanse.
I nie tylko. Udział biorą dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, ksiądz profesor Mariusz Rosik i Adrianna Sierocińska.
W biblijnych romansach i nie tylko czas na pieśń pełną miłości i czułości. Na prawdziwy romans. Pieśń nad pieśniami. Część pierwsza. Dlaczego Adwent?
Szanowni Państwo, wyszliśmy w niezwykły okres roku liturgicznego, mianowicie w czas Adwentu, czas oczekiwania. Do końca Adwentu będziemy zatrzymywać się na jednej pieśni, niezwykłej pieśni miłosnej, zwanej pieśnią nad pieśniami. Dlaczego akurat tę pieśń warto, tę księgę warto omawiać w Adwencie? Zauważmy, że jest ona pięknym hymnem o rozkochaniu, o oczekiwaniu na oblubieńca, o niezwykłej tęsknocie. Kiedy zestawimy pieśń nad pieśniami z 25 rozdziałem Ewangelii według świętego Mateusza, możemy czuć się właśnie jak panny roztropne lub panny nierozsądne, jak ci, którzy oczekują na przyjście oblubieńca, bądź te panny, które zaniedbują ten czas oczekiwania i skupiają się na małostkach, nie znajdując właśnie istoty tego czasu. Natomiast właściwie w tej metaforze, kiedy zestawimy pieśń nad pieśniami z przypowieścią z Ewangelii według świętego Mateusza, okazuje się, że nasze miejsce jest gdzie indziej. Nie powinniśmy wczuwać się w rolę panien mądrych, bądź tych nieroztropnych, czy też głupich, ale właśnie w rolę oblubienicy, która czeka na swojego oblubieńca, bo właśnie o tym jest pieśń nad pieśniami. My stajemy w roli oblubienicy, wypatrującej oblubieńca, który nadchodzi.
Najpiękniejsza z pieśni.
Sama nazwa pieśni po hebrajsku Shir HaShirim oznacza tyle, co pieśń najpiękniejsza. Jest to rzeczywiście księga zupełnie niezwykła z tego powodu, że opowiada o miłości dwojga ludzi zakochanych bez pamięci. Jest to księga, w której ani razu nie pojawia się słowo Bóg i dlatego też na przełomie pierwszego i drugiego wieku wśród rabinów trwały bardzo gorące dyskusje, czy ona w ogóle może wejść do kanonu Pisma Świętego. Zastanawiano się nad tym właśnie dlatego, że jest to w bardzo wielu momentach pieśń zmysłowa. Niektórym rabinom wydało się więc nieprzystojne, aby zaliczyć ją do kanonu Biblii. Dalej właśnie nie pojawia się tam słowo Bóg. Bóg, to również stawiało pod znakiem zapytania obecność w kanonie tej księgi. Co więcej, słowa tej pieśni przekuto na muzykę i również śpiewano nawet w karczmach, więc również wielu rabinom wydawało się, że taka pieśń nie powinna znaleźć się w kanonie Pisma Świętego. Ciekawostką jest to, proszę Państwa, że kiedy święty Hieronim wpadł kiedyś na taki pomysł, aby wyznaczyć kolejność czytania poszczególnych ksiąg Biblii, kto chciałby przeczytać całą Biblię, to kobiety doradzał, aby pieśń nad pieśniami czytać na samym końcu, a dziewice w ogóle nie powinny jej czytać. Natomiast wiemy, że w historii interpretacji doczekała się ona bardzo licznych interpretacji, bardzo ciekawych, bardzo pobudza zarówno dusze artystów, malarzy, muzyków. Jest więc inspiracją do takich wielu przemyśleń.
Krótka historia powstania.
Warto się zastanowić, kiedy właściwie pieśń nad pieśniami powstała. Wielu egzegetów twierdzi, że jest to zbiór pieśni właściwie zebranych w jedną całość w określonym momencie historii, natomiast jej pierwotne warstwy należałoby datować na wiele, wiele wieków wstecz. Ogólnie rzecz ujmując, mówi się, że pieśń nad pieśniami jako całość, którą my znamy obecnie, najprawdopodobniej narodziła się w V wieku, około roku 450 bądź 400 przed Chrystusem. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz. Pieśń nad pieśniami w takim kształcie, w jakim ją znamy, czy całym tym językiem metafor, pięknych wyobrażeń, odwoływania się nieustannego do zmysłów, bardzo mocno zakorzeniona jest w liryce miłosnej, znanej w Egipcie. Wobec tego najprawdopodobniej stało się tak, że jakaś właśnie liryka miłosna rodem z Egiptu została przez autorów biblijnych przerobiona w bardzo logiczny sposób, ponieważ kiedy wejdziemy w tekst oryginalny pieśni nad pieśniami, zobaczymy, że jej struktura jest niezwykle przemyślana i misterna. Natomiast być może były to różne utwory, które zostały w absolutnie mistrzowski sposób przerobione. Skąd właśnie to datowanie pieśni nad pieśniami? Też warto zwrócić uwagę na tę rzecz. Pierwsza sprawa. W pieśni nad pieśniami pojawiają się niektóre miejsca i postacie historyczne. Zwróćmy uwagę tutaj na Salomona. Salomon to jest wiek X przed naszą erą, więc to już może być nasz terminus postquem, czyli taki czas, po którym powstała Pieśń nad Pieśniami na pewno. Mało tego, znajdujemy odwołania do stolic królestw, które odłączyły się od siebie, mianowicie Królestwa Północnego, wspomina się w Pieśni nad Pieśniami o Tirsie, i Królestwa Południowego, czyli oczywiście wspomina się o Jerozolimie. To jest kolejny sygnał, czyli już nas przesuwa nieco dalej w historię, do IX wieku. Natomiast kiedy wejdziemy w sam język i w sam świat wyobrażeń, zauważymy tam pewne nawiązania do raju, do tego paradeisos znanego z Persji, czyli już wchodzimy tutaj właśnie w czasy powygnaniowe, czyli po niewoli babilońskiej w wiek V, i znajdujemy również konstrukcje aramejskie, a wiemy, że Żydzi język aramejski przejęli właśnie z Babilonii. Wobec tego Pieśń nad Pieśniami w takim kształcie, w jakim ona funkcjonuje, najprawdopodobniej jest dziełem właśnie powygnaniowym, dziełem absolutnie mistrzowskim. Znalazłam taką ciekawostkę. Myślę, że warto do tego nawiązać w kontekście kontrowersji związanych z Pieśnią nad Pieśniami. Dlaczego Pieśń nad Pieśniami ostatecznie została przez Żydów zaakceptowana? Niektórzy egzegeci twierdzą, że stało się to z uwagi na pewne odwołania do największego toposu, najważniejszego wydarzenia w dziejach narodu wybranego, mianowicie do wyjścia. Widzimy, że nasza oblubienica na przykład jest przyrównywana do klaczy, która sieje niepokój pośród rydwanów faraona. Jest to odniesienie tak jasne i tak istotne, że Pieśń nad Pieśniami rzeczywiście postanowiono przechowywać nawet w świątyni jerozolimskiej.
Miłość Boża czy ludzka?
Zasadniczo w historii interpretacji spotykamy dwie interpretacje. Pierwsza dosłowna, to znaczy taka, według której autor tej pieśni rzeczywiście pisał z myślą, aby ukazać piękno ludzkiej miłości. Natomiast druga interpretacja to interpretacja symboliczna i tutaj tych symboli można odczytywać wiele. Ciekawostką jest to, że Jan Paweł II odczytywał tę pieśń zawsze dosłownie. Zawsze twierdził, że autor miał na myśli ludzką miłość. To się wiąże pięknie z tą teologią ciała Karola Wojtyły i Jana Pawła II późniejszego. Mówił, że właśnie piękno ludzkiej miłości jest oddane w tej pieśni. Natomiast zupełnie w drugą stronę, w kluczu symbolicznym, odczytywał tę pieśń w swoich katechezach papież Benedykt XVI, który mówił, że powstawała ona już właśnie z myślą symboliczną, że za pomocą obrazu ludzkiej miłości pragnie się ukazać miłość Boga do człowieka, do ludzkości. Ludzkości, jak za chwilkę się przekonamy, albo do Izraela, albo do Kościoła, ale też wiele innych jest takich interpretacji symbolicznych. Jeśli chodzi o dosłowną interpretację, to zwróćmy uwagę, że ta pieśń przepięknie sięga po obrazy natury, po obrazy dworskie i po obrazy rodzinne. Jeśli chodzi o obrazy natury, to one są zakotwiczone przede wszystkim w takim pasterskim klimacie dawnej Palestyny. Właśnie za ich pomocą kochankowie wyrażają swoją namiętność. Widzimy tam lilie, żywice, korę drzew, jesteśmy w ogrodzie, widzimy winorośl, balsamy, olejki, a więc taki pasterski obraz właśnie zaczerpnięty ze świata natury. Mamy tam także taką obrazowość dworską, która odzwierciedla życie w pałacu królewskim, życie pełne przepychu, dostatku, zbytku. Widzimy tam wyborne wina, drogie wonności, wystawne uczty, szlachetne kamienie, wyszukane rozrywki. Oblubieniec jest nazwany królem, oblubienica nosi na głowie koronę, a więc takie właśnie obrazy zaczerpnięte z życia pałacowego i dworskiego. Ale mamy także obrazowość rodzinną. Kochankowie cieszą się wzajemną bliskością w domu oblubienicy. Ich matki cieszą się ich miłością. Kobieta wyraża pragnienie, taka ciekawostka, aby oblubieniec mógł być jej bratem, bo wtedy mogłaby się publicznie pokazywać z nim, a inaczej przed ślubem to było uważane za nieprzystojne w Palestynie, w czasach jeszcze przed Chrystusem. Tak więc taka dosłowna interpretacja pokazuje nam bardzo wiele takich obrazów życia Palestyny na kilka wieków przed Chrystusem, zarówno życia dworskiego, jak i życia w naturze.
O oblubieńcu i oblubienicy, alegoriach i metaforach w części drugiej, już za tydzień.
Udział wzięli dr Anna Rambiert-Kwaśniewska oraz ksiądz profesor Mariusz Rosik. Opracowanie Adrianna Sierocińska.